Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w Przystanku Historia, Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Nazywam się Karina Wanda-Olszowska i mam ogromną przyjemność prowadzić cykl o tym, jak Polki zadziwił świat. Dzisiaj spotykamy się w ostatnim odcinku tego cyklu, ale będzie to cykl, który mam nadzieję tak szybko się nie zakończy i pewnym dopełnieniem, jego podsumowaniem będzie rozmowa o Polkach innowatorkach. Moimi Państwa gośćmi, właściwie gościniami są profesor Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dzień dobry.
Oraz dr Zofia Grudek-Szostak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Dzień dobry.
I tak właśnie chciałabym zacząć od rozmowy właśnie o Polkach w takim szerokim kontekście tego, jak wpłynęły na zmiany w świecie. I chciałabym zacząć od pani doktor i zapytać o tym, kim właściwie są Polki innowatorki? Kto to właściwie jest i o kim w takim momencie myślimy? Tym bardziej tutaj spotykają się też różne punkty widzenia, różne nauki, więc myślę, że ta rozmowa tym bardziej będzie cenna i będzie też podsumowaniem pewnych długich rozmów o tych Polkach w bardzo różnych, ciekawych kontekstach i tym, gdzie one w tej historii zaistniały i dlaczego warto o nich pamiętać. Więc innowatorki, czyli kto?
Szanowni Państwo, ja powiem bardzo przewrotnie. Każda Polka to innowatorka. Tylko wszystko zależy od zasięgu, skali i zdefiniowania innowacji. Ja pozwolę sobie tak od razu zrobić taką dygresję. Czym w ogóle są te rozwiązania innowacyjne? Bo tutaj może być pewien problem, czy ja jestem innowatorką, czy nie. Innowacje to tak najprościej nowe rozwiązania, nowe pomysły, które wkraczają na rynek i da się je skomercjalizować, da się je sprzedać. Oczywiście mądre podręczniki, mądre przewodniki będą nam tutaj klasyfikowały rozwiązania innowacyjne, dzieląc je na te innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. Ale tematem dzisiejszego spotkania są Polki innowatorki. To są wszystkie kobiety, które reprezentowały przeróżne dziedziny wiedzy, przeróżne dziedziny przemysłu i wpisały się w pamięć zbiorową jako te, które wniosły w rozwój świata, w rozwój techniki, w rozwój umiejętności, rozwiązania, na których pracujemy do dzisiaj. Na przestrzeni dziejów ta pozycja w ogóle kobiety, kreatorki nowych rozwiązań w obszarze technologii była różna. Niejednokrotnie kobiety nie były dopuszczane do, pokazuje nam to zresztą historia, nawet historia edukacji, kobiety miały bardzo utrudniony dostęp do rozwoju czy uczestniczenia w systemie edukacyjnym, co nie zmienia faktu, że podejmując nawet pracę zawodową, wdrażały rozwiązania na miarę swoich czasów, a niektóre nawet wyprzedzały swój czas. Bardzo takim znamienitym zjawiskiem, którym można by tłumaczyć stosunkowo może niewielką rolę w ogóle kobiet innowatorek, jest zjawisko, które w literaturze jest opisywane jako, drodzy Państwo, syndrom Matyldy albo efekt Matyldy. Ten efekt Matyldy to jest termin, który opisuje przypadki pomijania udziału kobiet naukowców w pracach badawczo-rozwojowych albo też przypisywanie osiągnięć tych kobiet mężczyznom. W 1993 roku historyczka nauki Margaret Royster zwróciła uwagę na fakt, że dysproporcje między osiągnięciami kobiet i mężczyzn na polu głównie naukowym mogą wynikać z faktu, że kobiety w tej przestrzeni naukowej były dyskryminowane, no i też dyskryminowana była ich praca i osiągnięcia. W związku z tym Margaret Royster wysnuła hipotezę, że istnieje zjawisko, które nazwała efektem Matyldy od imienia amerykańskiej działaczki na rzecz praw kobiet, Matildy Gage, która jako pierwsza w końcu XIX wieku zauważyła takową dyskryminację naukowych osiągnięć kobiet. I też co do zasady, drodzy Państwo, jest tak, że jak mówimy o innowacjach, jak mówimy o wynalazkach, to od razu nasz tok myślenia biegnie w kierunku murów akademickich, że tam pojawiały się głównie badania, pojawiały się wyniki, pojawiały się nowe rozwiązania, przełomowe technologie. Ale współczesne nam czasy, zwłaszcza trzecia dekada XX wieku, XXI wieku, pokazuje nam jednak, że innowacje i kobiety innowatorki, one kreują nowe oblicze przemysłu. Ale o tym za chwilę.
Tak, dziękuję bardzo. Ja propos właśnie, myśląc kobiety, które się zapisały w historii, od razu przychodzi nam na myśl Maria Skłodowska-Curie. Tak naprawdę każdy odcinek tego cyklu moglibyśmy zaczynać od rozmowy o niej i jakby o wymienianiu w różnych kontekstach, ale tak nie było właśnie dlatego, żeby poniekąd pozwolić sobie o niej powiedzieć teraz na takim podsumowaniu tego wszystkiego, tego całego cyklu. Chciałabym panią profesor zapytać właśnie o sylwetkę Marii Skłodowskiej-Curie, dlatego że z jednej strony ona jest, myślę, bardzo znana, jakby wszyscy w Polsce ją kojarzą. Z drugiej strony wcale to nie jest tak, że wiemy o niej wszystko i wcale to nie jest tak, że na świecie kojarzona jest z Polską. Ja mam takie swoje własne małe zamiłowanie, czyli państwa, w których jestem, w którym językiem się posługuję, czasami szukam książeczek o Marii Skłodowskiej-Curie, które są głównie dla dzieci, właśnie po to, żeby sprawdzić, czy jest tam napisana Polska, w jakim kontekście jest napisana. Czasami nawet w Turcji byłam zadziwiona tym, ile było o niej powiedziane. A chciałam zapytać właśnie, jakby pani profesor mogła przybliżyć jej sylwetkę, powiedzieć o niej więcej, bo myślę, że mimo tego, że już dużo o niej zostało napisane i powiedziane, to warto o niej mówić i pamiętać, właśnie po to, żeby wiedza o niej się utrwaliła, żebyśmy też mogli być trochę ambasadorami tego naszego dziedzictwa.
Maria Skłodowska-Curie to, proszę państwa, genialny i ścisły umysł w świecie nauki. To jest kobieta, która wyprzedziła swoją epokę. Odegrała niezwykle istotną rolę w pokonywaniu barier i przełamywaniu stereotypów płci, mimo że nie angażowała się w sprawy feministyczne. Raz tylko podpisała petycję o uwolnienie dwóch sufrażystek brytyjskich z więzienia. W czasach, gdy na ziemiach polskich kobiet nie przyjmowano, jeszcze nawet na studia, zrealizowała marzenia i aspiracje o kształceniu uniwersyteckim. Jako pierwsza kobieta zdała egzaminy wstępne na Fakultet Fizyko-Chemiczny na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Sorbony w 1891 roku. Przed upływem dwóch lat od rozpoczęcia nauki w paryskiej Sorbonie uzyskała z pierwszą lokatą stopień licencjata z fizyki. Przystąpiło do egzaminu 66 kandydatów, zdało 19, ona była pierwsza. Zwolniono ją z opłat. W rok po zdobyciu pierwszego licencjatu z drugą lokatą otrzymała licencjat z nauk matematycznych. Jako pierwsza kobieta we Francji, czyli w kraju, gdzie kobiety uzyskały prawa wyborcze dopiero w 1944 roku, rozpoczęła pracę na stanowisku profesora w pierwszej francuskiej uczelni kształcącej nauczycielki dla żeńskich szkół średnich. Zdała egzamin oczywiście z pierwszą lokatą, żeby móc wykładać. Oraz obroniła doktorat z fizyki. W związku z tym, że do pracy dojeżdżała rowerem, skróciła spódnicę, która utrudniała jazdę. Niekiedy zdejmowała kapelusz. To dopiero było zjawisko. Jako pierwsza kobieta w historii Uniwersytetu Paryskiego została powołana na stanowisko profesora, a następnie kierownika katedry. Światową sławę przyniosło Marii Skłodowskiej-Curie odkrycie promieniotwórczych pierwiastków chemicznych. Polonu i radu. Polonu na cześć swojej ojczyzny. I radu od, prawda, po łacinie promienia. Jest jedyną kobietą, która dotychczas otrzymała dwukrotnie Nagrodę Nobla. Jako pierwsza i jedyna badaczka, jako pierwszy i jedyny badacz uzyskała Nagrodę Nobla w dwóch odrębnych dyscyplinach naukowych. Ponadto Maria Skłodowska-Curie była żoną, matką i teściową laureatów Nagrody Nobla. Jest również jedną z pierwszych kobiet w historii, która zdobyła prawo jazdy. Zmarłą w 1934 roku uczoną pochowano dopiero w 1995 jako pierwszą kobietę we francuskiej historii w paryskim Panteonie, czyli miejscu spoczynku sławnych Francuzów. Niestety w nauce światowej Maria znana jest jako francuska uczona. Francuzi, mimo że początkowo nie mieli do niej przekonania, nazywali ją czasami bardzo brutalnie i bardzo przykrymi słowami obdarzali, są dumni z faktu, że to ich uczona. Fakt, że odkrywczyni Polonu i radu była Polką z domu Skłodowską, z trudem przebija się do powszechnej świadomości. Ale to należy właśnie upowszechniać. Jeden z najwybitniejszych umysłów w dziejach, według mnie, i mam prawo do takiej opinii, to wszakże patronka naszego uniwersytetu, odkryła dwa pierwiastki chemiczny. Opublikowała 90 prac naukowych, w tym 69 indywidualnych, w tym 3 książki autorskie. Ostatnia monografia, Radioaktywność, została wydana pośmiertnie w 1935 roku. Odkrycie zjawisk promieniotwórczości i prace naukowe Marii Skłodowskiej-Curie zwróciły uwagę świata naukowego na nowe obszary badawcze. Dopiero bowiem wykrycie promieni alfa, beta i gamma ciał promieniotwórczych wykazało istnienie jądra atomowego, dające z kolei impuls do dalszych eksploracji zmierzających do poznania jego struktury oraz procesów w nim zachodzących. W ten sposób powstała fizyka jądrowa, fizyka cząstek elementarnych, radiochemia, a wraz z nimi wiele dziedzin pokrewnych o praktycznym zastosowaniu. Przykładowo w medycynie są to diagnostyka i leczenie nowotworów, ale także teleradioterapia, brachyterapia, medycyna nuklearna. Metody radiochemii umożliwiły zwiększenie czułości wykrywania pierwiastków dzięki swoistej syntezie metod fizycznych i chemicznych, a stosowane na skalę techniczną doprowadziły do powstania nowej gałęzi techniki, czyli nukleoniki, której dziedziną jest wykorzystywanie energii jądrowej. Odkrycie radioaktywności przyczyniło się także do rozwoju archeologii i geologii. Już w pierwszych latach XX wieku przeprowadzono wiele pionierskich badań w celu określenia wieku Ziemi i różnych skał, czyli tak zwana metoda datowania radiowęglowego. Osiągnięcia Marii Skłodowskiej-Curie zapoczątkowały badania innych wybitnych uczonych, w tym jej córki i zięcia, czyli Ireny Joliot-Curie i Fryderyka Joliot-Curie. I tutaj właśnie ona w tym wszystkim jest, okazuje się być pionierką. I to jest jej właśnie wielkie osiągnięcie. Nic więc dziwnego, że uczona z polskim rodowodem, o której mówiono we Francji, że pochodzi skądś spod berła rosyjskiego cara, a później uznano za francuską uczoną, wyłącznie francuską uczoną, stała się wybitną postacią nauki światowej. Przez całe życie Maria pracowała jak mężczyzna, wśród mężczyzn, bez żadnej taryfy ulgowej ze względu na płeć. Swoje sukcesy osiągała w okresie, gdy kobiety na uczelniach były cenione co najwyżej jako asystentki mężczyzn, profesorów, lecz nie jako równoprawne współpracownice. Na szczęście ta milcząca często i bardzo smutna osoba o szarych oczach i popielatych włosach nigdy nie odznaczała się skromnością i pokorą w pracy badawczej. Według Marii nauka była sportem walki. Aby zaistnieć w tym męskim świecie, uczona musiała uzbroić się w twardy charakter, równie surowy jak noszone przez nią suknie. Biografowie Marii zgodnie podkreślają, że jako naukowiec nie pozwalała sobie sobą pomiatać. To z nią trzeba się było liczyć. W czasie Międzynarodowego Kongresu Radiologicznego w Brukseli we wrześniu 1910 roku z udziałem całej śmietanki fizyki zaproponowano jej wreszcie nadanie nazwy, zaproponowano nadanie nazwy Curie jednostce miary międzynarodowego wzorca radium. Maria czuła się mile połechtana tym wyróżnieniem, usztywniła się jednak, gdy tylko zaczęła się dyskusja nad definicją. Miała swoją własną i powiedziała, będzie nią ta definicja lub żadna inna. Kongres na wniosek Marii ustalił więc jednostkę promieniotwórczości Curie. I zanim jednak do tego doszło, stoczyła trudną walkę o uznanie własnej pracy w patriarchalnym środowisku naukowym. O ile mężczyźni, profesorowie pogodzili się z obecnością studentek na uczelniach i pełnieniem przez kobiety ról pomocniczych, o tyle przyznanie im prawa badań naukowych i wykładania wywoływało opór. Lata katorżniczej pracy laboratoryjnej, na którą de facto musiała uzyskać zgodę jako żona przy mężu, po prostu zaowocowały przyznaniem, dwukrotnym przyznaniem Nagrody Nobla. Dotychczas oprócz Marii podwójnym noblistą interdyscyplinarnym jest Linus Pauling, który uzyskał Nagrodę z Chemii w 1954 roku oraz Nagrodę Pokojową w 1962 roku. Natomiast każdy z dwóch pozostałych, bo jest ich czworo łącznie z Marią, podwójnych noblistów, po prostu otrzymali Nobla dwa razy w tej samej dziedzinie. Jeden w dziedzinie fizyki, drugi w dziedzinie chemii. I pomimo tych spektakularnych sukcesów, uczona z polskim rodowodem charakteryzowała się postawą obywatelską i stawiała nacisk na praktyczne aspekty swoich odkryć. Przykładami jej społecznej misji były między innymi rezygnacja z udziału w zysku wynikającego z odkrycia, którego dokonała między innymi wspólnie ze swoim mężem Piotrem. I tutaj chciałabym wyraźnie podkreślić, że uważała, że nauka nie służy zdobywaniu właśnie bogactwa. Nauka jest po to, aby po prostu móc prowadzić badania, które służą ludzkości. Ten społeczny charakter zaszczepiła swojej córce, która również nie opatentowała, podobnie jak Maria i Piotr, Fryderyk i Irena, nie opatentowali swoich wynalazków. Maria zaangażowała się w pomoc rannym żołnierzom. To właśnie dzięki niej dokonano prześwietleń prawie miliona, około miliona żołnierzy na froncie w okresie I wojny światowej. Do tego tą pasją zaraziła swoją córkę Irenę. I właśnie zorganizowała ruchome punkty rentgenowskie dla żołnierzy rannych podczas I wojny światowej oraz szkolenia radiologiczne. Powołała Instytut Radiowy w Paryżu, a następnie dzięki niej powstał Instytut Radiowy w Warszawie. Zdobyła środki na leczenie radem w tych placówkach. Instytucje radowe oraz centra leczenia chorych na nowotwory powstawały nie tylko w Europie. Na przykład w 1923 roku taki instytut właśnie założono w Hanoi, który funkcjonuje obecnie jako Narodowy Instytut Raka. Maria Skłodowska uzyskała za życia ponad 100 tytułów honorowych, ale na przykład Legii Francuskiej nie przyjęła. Uważała, że to jest rażące i niepotrzebne. Faktem jest, że rząd Francji dopiero jej tę Legię próbował wręczyć w 1921 roku, gdy już miała bilet na statek do Stanów Zjednoczonych, gdy tam prezydent Harding wręczał jej szkatułkę z gramem, z czekiem na gram radu, który był bardzo kosztowny. Ją było na to nie stać, bo nie opatentowała razem z mężem swojego wynalazku. Ile musiała przejść od początku, to trudno sobie wyobrazić. Francuzi dopuścili kobiety do uczelni w 1867 roku. W 1891 Maria rozpoczęła naukę na Sorbonie, a studenci Fakultetu Jurydycznego i Artystycznego pisali do dziekanów właśnie wnioski o to, aby zawiesili możliwość studiowania, aby właśnie kobiety nie mogły studiować, ponieważ ich rozpraszają. Gdy Komitet Noblowski przedstawił wniosek opinii publicznej, że jest nominowana do nagrody razem z Henrym Becquerelem i Piotrem Curie, czyli jej mężem, promotor doktoratu Marii Skłodowskiej-Curie, który obroniła prawda, no, z najwyższym uznaniem, jak to napisano, zaprotestował i razem z czterema innymi akademikami złożył protest do Komitetu Noblowskiego, aby nagrody jej nie przyznawano. Gdy starała się o to, aby zostać członkiem Francuskiej Akademii Nauk, czyli tej instytucji, która kierunkuje, znaczy ukierunkowuje badania naukowe i ma wpływ na dysponowanie środkami finansowymi, Marii nie przyjęto do Akademii. Woźny polecił, aby na salę mogły wchodzić, aby do budynku mogli wchodzić wyłącznie mężczyźni. Kobietom wstęp zabroniony, poinformował. Trzeba naprawdę było mieć nie lada charakter, żeby zostać takim tytanem nauki, taką tytanką nauki. Jestem bardzo dumna, że nasz uniwersytet nosi imię tak wybitnej kobiety, Marii Salomei Skłodowskiej-Curie, która w nauce światowej funkcjonuje jako Maria Curie, ponieważ zgodnie z prawem francuskim kobieta po wyjściu za mąż pierwsze nazwisko przyjmuje nazwisko męża. Maria podpisywała się poza Francją od chwili za mąż pójścia jako Skłodowska-Curie. Na dyplomie doktorskim widnieje również nazwisko Skłodowska-Curie. Teraz znana jest jako Curie, ale ciekawe jest to, że jej córka Irena Joliot-Curie zmieniła swoje nazwisko razem z mężem, wychodząc za Fryderyka Joliot i jako pierwsze przyjęli nazwisko męża.
Ja o jej córkę jeszcze zapytam. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że w ogóle to się troszkę zmieni i jakby właśnie świat będzie również znać Marię Skłodowską-Curie jako nie tylko francuskę, ale również Polkę, więc mam nadzieję, że w tą stronę to pójdzie i też przybliżenie jej sylwetki i mówienie o niej sprawi, że ta wiedza będzie bardziej powszechna. Ja chciałabym teraz panią doktor zapytać o jakby współczesne kreatorki nowych technologii, które zaskoczyły świat, jakby tak troszkę przeskakując, będziemy tak skakać od różnych momentów, takie, które warto również wspomnieć, które warto wiedzieć, bo mam wrażenie, że tutaj też mimo tego, że dużo się zmieniło od tego czasu, to wcale nie jest tak, że ta wiedza jest powszechna.
Ja chciałam podziękować pani doktor Leszczyńskiej, ponieważ wydawało mi się, że znam biografię Marii Curie, wiem, kim była, ale okazuje się, że mam poważne braki tej ścieżce, jaką musiała przejść, żeby być tym, kim ją znamy. Noblistka, wielka Polka. Ale mam też wrażenie, że Curie Skłodowska stała się inspiracją dla wielu innych badaczek, tych również nam współczesnych, bo to jest postać flagowa, Maria Skłodowska, i ja mam nadzieję, że wśród młodego pokolenia ona będzie takim flagowcem wytyczającym możliwość ścieżki zawodowej, bo pokazała, że dziewczyna siła, dziewczyny też mogą. I to w tak ścisłych kierunkach, jakimi są matematyka, fizyka, chemia. Ale XXI wiek, zwłaszcza trzecia dekada XX wieku, to jest czas, gdzie inspirując się postaciami z przeszłości, które kreowały, stawiały podwaliny pod współczesny rozwój, trzeba powiedzieć, że trzecia dekada, zwłaszcza pierwszy kwartał roku 2023, sporo nam namieszał w technologiach. Pojawił się między innymi OpenAI, ChatGPT. Pandemia zatrzymała nas w domu, spopularyzowała takie serwisy jak Netflix czy streamingi HBO. No i teraz w zakresie Polki mają jakieś zasługi. To jest, proszę Państwa, fenomenalne, ponieważ Polka potrafi. No, w dzisiejszych czasach trudno nam sobie wyobrazić świat bez wideokonferencji, transmisji wydarzeń sportowych online, czy oglądania filmów za pomocą właśnie Netflixa, czy innych serwisów streamingowych, ale jestem pewna, że mało kto wie, że za tą perfekcyjną jakością obrazu serwowanego przez studia streamingowe stoi Polka kobieta, pani doktor Marta Karczewicz. To jest Polka, która zrewolucjonizowała technologię kompresji wideo. No bo przypomnijmy sobie, to było przecież nie tak dawno, bo okres pandemii pokazał nam dobitnie, jak ważne są dla nas spotkania z innymi ludźmi, choćby nawet dla poprawy własnego nastroju. No i to właśnie wtedy wideo rozmowy przeżyły prawdziwy boom, a technologia kompresji strumieniowego przesyłania obrazu i dźwięku zaczęła się coraz prężniej rozwijać. I trzeba teraz mieć świadomość, że prekursorem w tej dziedzinie była polska badaczka, polska wynalazczyni, pani doktor Marta Karczewicz, która jest autorką ponad 700 patentów, które dotyczą technologii kompresji wideo. A według Patent Vector, to jest takie przedsiębiorstwo zajmujące się analizą danych patentowych, przedsiębiorstwo to wyceniło wartość tych patentów na ponad miliard dolarów. No i teraz, drodzy Państwo, przykładów obecności technologii opracowanej przez panią dr Karczewicz w takim codziennym życiu jest bardzo wiele. Jednym z nich jest obecna taka transformacja cyfrowa w telewizji naziemnej. Wszystkie te systemy bez takiego wchodzenia w szczegóły zostały opracowane właśnie przez panią doktor, a jej wytrwałość w takim nieustannym doskonaleniu swoich rozwiązań sprawiła, że polska innowatorka razem ze swoim zespołem ogłosiła powstanie nowego standardu VertiStyle Video Coding, który obsługuje wideo o rozdzielczości nawet 8K. Także tutaj też mamy bardzo zasłużone badaczki, załatki. No i myślę, że taki flagowa innowatorka młodego pokolenia to jest pani Olga Malinkiewicz. To jest osoba, która rewolucjonizuje w ogóle myślenie o fotowoltaice, między innymi o energii odnawialnej, ponieważ to jest osoba młoda, prężnie działająca, to jest fizyczka, która na dodatek jest szefową startupu Saul Technologies. Mam nadzieję, że o tym będzie możliwość porozmawiania za chwilę troszkę dłużej, ponieważ polskie wynalazczynie, polskie innowatorki świetnie komercjalizują swoje rozwiązania, zakładają innowacyjne przedsiębiorstwa. Ale wracając do pani Olgi Malinkiewicz, to ona jest autorką przełomowej technologii ogniw fotowoltaicznych z perowskitów. Czyli to są takie materiały, które można stosować w postaci elastycznej, cienkiej jak folia warstwy, w dowolnym kolorze, praktycznie wszędzie. Na ścianach, na oknach, na kadłubach samolotów, czy na ubraniach, czy telefonach. I to są bardzo wydajne ogniwa. Do niedawna najlepiej spisywały się w środowisku pozbawionym wilgoci. Trwały prace nad przezwyciężeniem tej przeszkody. I prace poszły już tak daleko, że koncern Skańska zaczął pokrywać perowskitowymi foliami stawiane przez siebie energooszczędne biurowce. Co więcej, w umowie z Saul Technologies, czyli tym przedsiębiorstwem komercjalizującym to rozwiązanie, Skanska zastrzegła sobie wyłączność na wykorzystanie tej technologii w budownictwie komercyjnym. Czyli mamy również takie rozwiązania innowacyjne, które stanowią w pewien sposób odpowiedź na bolączki współczesnych gospodarek, między innymi kwestie energetyki odnawialnej czy miksu energetycznego. Jeśli mogę, to jeszcze w tej części chciałabym przywołać jedną polską badaczkę, panią Grażynę Ginalską. To jest z kolei nazwisko, to jest pani profesor pracująca ze swoim zespołem, która reprezentuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie i to jest postać związana z tak zwaną sztuczną kością, ponieważ materiał opracowany przez zespół kierowany przez profesor Ginalską po wszczepieniu integruje się z kością pacjenta i daje efekt tworzenia się kości własnej. Pani profesor to nie tylko innowatorka w dziedzinie tworzenia biomateriałów, ale także innowatorka w podejściu do komercjalizacji wyników badań naukowych, ponieważ stworzony przez nią startup Medical Inventi to jest jedna z pierwszych w Polsce spółek spin-outowych, czyli przedsiębiorstw, które łączą biznes ze światem nauki. I mam nadzieję, że jeszcze mogę jedną postać w tej części przywołać. To pani Edyta Kocyk. To jest specjalistka w opiece na odległość. Rozwiązanie, które zaproponowała, wynalazek, którego jest pomysłodawczynią, to rozwiązanie z zewnątrz przypominające zegary, ale zamiast mierzyć czas, reaguje on wtedy, kiedy mogłoby go być za mało, żeby udzielić skutecznej pomocy, ponieważ opaska telemedyczna Syndlicare, to jest właśnie rozwiązanie zaproponowane przez panią Kocyk, monitoruje tętno i temperaturę, no i przypomina również o zażyciu leków, czyli pozwala na uzyskanie informacji o lokalizacji osoby, która go nosi, czy wysyła informacje o na przykład kontuzji czy przewróceniu się użytkownika. I ten prosty, wydawałoby się, produkt to jest rewolucja na rynku opieki medycznej, ponieważ doskonale uzupełnia taką tradycyjną opiekę medyczną, szczególnie w sektorze opieki nad seniorami. W związku z tym nie ma w tym nic dziwnego, że produkt znajduje uznanie klientów nie tylko w Polsce, ale również w wielu krajach Europy. Także te przykładowe rozwiązania innowacyjne z obszaru zarówno przesyłania dźwięku, przesyłania obrazu, medycyny, to te rozwiązania, z których myślę, możemy być dumni, a że być może panie innowatorki inspirowały się Skłodowską, to już tylko świetna, dobra praktyka.
Dziękuję bardzo. Do startupów jeszcze wrócimy, bo z panią doktor o startupach to można długo rozmawiać, tak jak o przedsiębiorstwach. Teraz chciałabym wrócić do pani profesor i wrócić do Ireny Joly-Curie, dlatego że o ile o Marii Skłodowskiej-Curie mówi się dość często w Polsce, szczególnie ostatnio, to jej córce już znacznie mniej. A ja myślę, że jest postacią, o której też warto pamiętać i warto jakby przybliżyć jej sylwetkę. Więc pani profesor, jak można było coś więcej właśnie o Irenie, jako też osobie, która się zasłużyła nauce, ale też no, jest blisko związana z Marią Curie, z Skłodowską-Curie.
Chciałam jeszcze dopowiedzieć do pani doktor Zofii Grudek-Szostak, że uzyskane przez Marię Skłodowską-Curie dwie Nagrody Nobla w 1903 i w 1911 roku z jednej strony wytrąciły wiele argumentów przeciwnikom wyższego wykształcenia kobiet, a z drugiej strony stanowiły właśnie dla kobiet skuteczną zachętę do naśladowania. I taką właśnie osobą, która naśladowała Marię i była nią zafascynowana, była jej córka, Irena Joly-Curie, no, pełnoprawna już obywatelka francuska, ale w jej żyłach też płynie polska krew, a ponadto zawdzięczamy Irenie i Fryderykowi, jej mężowi, nazwę naszego uniwersytetu. Ponieważ gdy władze komunistyczne zwróciły się do córek z taką propozycją, to Ewa, młodsza córka, nie zgodziła się, natomiast Irena i Fryderyk zgodzili się. Poza tym są to honorowi doktorzy naszego uniwersytetu i to właśnie wyróżnienie uzyskali w 1950 roku. Irena Curie wyssała naukę, można powiedzieć, że z mlekiem matki. Urodzona w 1897 roku dziewczynka właśnie przyszła na świat, gdy jej matka zaczęła przygotowywać swoją pracę doktorską. W roku narodzin Ireny Maria zaczęła przygotowywać swoją pracę doktorską. Gdy miała rok, a nawet niespełna rok, w lipcu 1898 roku rodzice mają odkrycie pierwiastka, który nazywają polonem. Natomiast w grudniu 1898 roku, a więc gdy ona miała nieco ponad roczek, bo się urodziła 12 września 1897 roku, ogłaszają odkrycie radu. Maria nie wzięła pod uwagę przerwania pracy naukowo-badawczej na czas wychowania córki. Starała się to godzić. Chcę tylko powiedzieć jeszcze, że Irena przejęła dziedzictwo Marii Skłodowskiej, z tym, że sukces Marii, emigrantki nie wiadomo skąd, tak jak francuska prasa swego czasu pisała, w ogóle nie był spodziewany. Natomiast Ireny tak. Druga kobieta w świecie, która otrzymała Nagrodę Nobla, czyli Irena Joly-Curie w 1935 roku, otrzymała 9 nominacji do Nagrody Nobla. Małżonkowie Curie 6 nominacji razem, Joly-Curie 6 nominacji, natomiast sama Irena 3 nominacje. Jest to szczególny przypadek, że w roku odkrycia uczony był nominowany do nagrody. Skomentowała to w ten sposób: w naszej rodzinie przyzwyczajeni jesteśmy do zaszczytów, no bo 5 nagród Nobla. Maria 2, Piotr 1, następnie Fryderyk Joly-Curie 1 i właśnie mąż Ewy w dziedzinie pokoju również, czyli 5 Nobli. Jak można było tutaj nie zaangażować się w naukę, gdy sukces był taki pewny? Tak, z jednej strony był pewny. Dysponowała, prawda, przede wszystkim dostępem do swojej matki, dostępem do świetnie wyposażonego laboratorium już wówczas. Natomiast niepewne było to, jak zostanie potraktowana. Poza tym wyjście tej matki, to było, że tak powiem, bardzo, bardzo trudne. Irena od początku była w ocenie Marii bardzo bystra, bardzo szybko się uczyła. Chciała być pożyteczna. Gdy wybuchła wojna, przerwała naukę i zapisała się na kurs pielęgniarski Czerwonego Krzyża i właśnie razem z matką kształciły sanitariuszki w zakresie radiologii. I właśnie tam prowadziła ćwiczenia praktyczne. Za zasługi w czasie I wojny światowej została odznaczona orderem, Maria nie. Ale wtedy zaczęto już po tym wydarzeniu, po zorganizowaniu przez Marię służby radiologicznej, nazywać Skłodowską Curie francuską. Irena w przeciwieństwie do Marii nie musiała walczyć o uznanie. Idąc w ślady rodziców, z pewnością miała łatwiejszą drogę do kariery niż inne kobiety, które były zainteresowane badaniami w zakresie nauk przyrodniczych. Ale, tak jak powiedziałam, funkcjonowanie, zwłaszcza w cieniu tak sławnej matki, bo od 9 roku życia była półsierotą, było niezwykle trudne. W 1921 roku uzyskała licencjat, tak jak matka, z fizyki i chemii, z matematyki, przepraszam, i fizyki na Sorbonie, z wyróżnieniem. W 1921 roku została zatrudniona w Instytucie Radowym na stanowisku technika laboranta, a następnie w 1923 roku jako asystentka Marii, byśmy powiedzieli nepotyzm. No ale z drugiej strony, któż mógł lepiej wiedzieć o właściwościach, przymiotach umysłowych Ireny niż jej matka? W laboratorium rozpoczęła pracę nad promieniami alfa wysyłanymi przez polon, która stanowiła podstawę jej pracy doktorskiej. I już wówczas Irena była postrzegana jako potencjalna noblistka. Nazywano ją nawet złośliwie księżniczką korony. 27 marca 1925 roku obroniła doktorat, na który przybyło prawie 1000 osób. Publiczność miała wielką. Zresztą Maria również miała liczną publiczność, ale nie tak dużą. Swoją pracę doktorską zadedykowała pani Curie, jej córka i uczennica. Gdy w grudniu 1924 roku w laboratorium Curie rozpoczął pracę Fryderyk Joliot, jego oficjalnym opiekunem została Irena. I właśnie tutaj to dziedzictwo, zaczyna się ta historia Piotra i Marii, Marii i Piotra, zaczyna się powtarzać w drugim pokoleniu. Zakochali się w sobie i pobrali się, stali się tak jak rodzice, parą uzupełniających się naukowców. I w tym duecie Fryderyk był raczej fizykiem, zaś Irena chemiczką. W 1929 roku rozpoczęli interesujące prace prowadzące do przełomowych odkryć w fizyce, to jest neutronu i pozytonu. I Maria Skłodowska-Curie skomentowała to w ten oto sposób, że wielkie odkrycie nie wyskakuje z głowy naukowca, ale jest owocem nagromadzania prac naukowych. Oni tego nie odkryli, ale ich prace do tych odkryć się przyczyniły. Natomiast 18 i 27 listopada 1934 roku wykonali doświadczenie, które zmieniło fizykę i chemię jądrową. Odkryli sztuczną radioaktywność. Dowiedli, że w wyniku określonych reakcji jądrowych powstają pierwiastki promieniotwórcze, czyli te, które nie występują w przyrodzie. Irena i Fryderyk są twórcami nowej chemii, czyli gałęzi chemii jądrowej. Pytanie tylko, jak człowiek tę gałąź wykorzystał i jak może wykorzystać, ale zresztą tutaj nie będę, w tym przypadku nie będę zbaczać z mojego wywodu. Chciałam tylko zacytować wnuczkę Marii, a córkę Ireny, czyli Heleny Joliot-Curie. Odkrywając sztuczną radioaktywność, moi rodzice dokonali tego, co moja babka, tylko że w odwrotnej kolejności. I w jednym i w drugim wypadku doprowadzono do sytuacji, w której nauka musiała zostać zrewidowana. Maria przestawiła wszystko do góry nogami, odkrywając radioaktywność po to, aby Irena zrobiła to samo, odkrywając rozszczepienie jądra atomu. To jest cytat. W 1935 roku otrzymali Nagrodę Nobla za odkrycie sztucznej radioaktywności, ale pewne sprawy nie uległy zmianie. Mimo że już kobiety zaczęły wychodzić z cienia mężczyzn, doktoryzować się coraz powszechniej, a jeszcze wcześniej przestępując prawda, bramy uniwersytetów. Prasa prawie jednogłośnie, tak jak w przypadku Marii, przypisała tę nagrodę talentowi Fryderyka, podczas gdy Irena została potraktowana jak jego asystentka. I tutaj należy też zwrócić uwagę, że po powrocie do Paryża, prawda, gdy otrzymali Nagrodę Nobla, gdy wrócili do Paryża, małżonkowie Joliot-Curie rozpoczęli badania nad sztucznym stworzeniem nowych pierwiastków promieniotwórczych. Do podobnych badań przystąpiło także wielu naukowców. Ale rok po otrzymaniu Nagrody Nobla przestali ze sobą współpracować. Po prostu ich drogi naukowe rozeszły się. W 1937 roku Irena powróciła do badań nad pierwiastkiem, który zapoczątkował naukę o promieniotwórczości, czyli nad uranem. Fryderyk stwierdził, że może gdybyśmy pracowali razem, odkrylibyśmy rozszczepienie. Otto Hahn, niemiecki fizykochemik, wraz z Fritzem Strassmannem przeprowadził pierwszą reakcję rozszczepienia jądra atomu, za co Hahn otrzymał w 1944 roku Nagrodę Nobla. Byli tak blisko, nie otrzymali tego. W 1935 roku Irena, tak jak już wspomniałam wcześniej, otrzymała najwyższe odznaczenie nadawane przez Francję. Została kawalerem Legii Honorowej, później w 1939 otrzymała tytuł honorowy oficera Legii Honorowej. 17 listopada 1945 roku Fryderyk Joliot-Curie został członkiem Francuskiej Akademii Nauk. Irena trzykrotnie ubiegała się o przyjęcie do Akademii i nie została przyjęta. Szowinistyczni profesorowie dopiero, można powiedzieć kolokwialnie, skruszali w 1962 roku, gdy kobieta weszła do Francuskiej Akademii Nauk i była to doktorantka Marii i współpracownica Ireny, czyli Marguerite Perret, która odkryła pierwiastek, który nazwała na cześć swojej ojczyzny, odkryła France.
Dziękuję bardzo pani profesor. Z uwagi na to, że czas nam ucieka, ja tutaj chciałabym przeskoczyć do pani doktor i zapytać o polskie liderki świata technologii i biznesu. Tak w paru słowach jeszcze, jakie sylwetki, kogo warto tutaj wspomnieć i o kim powiedzieć.
Pani doktor, pani zawsze zadaje takie trudne pytania, żeby w krótkim czasie opowiedzieć to, co najistotniejsze. Ja Państwa zabiorę w podróż. Zabiorę Was w podróż do lat 60. ubiegłego stulecia, do takiej postaci, która się nazywa Janina Adamczyk. Utożsamiana i wiązana bardzo często jest z płynem do mycia Ludwik. Czym jest Ludwik, chyba wszyscy wiemy, ale Ludwik to też taki produkt dość kontrowersyjny. Dlaczego? Zaraz powiem. Dlatego, że nie wszystkie wynalazki opracowywane są na uczelniach. Nie wszystkie kobiety innowatorki są utytułowane naukowo. Owszem, to jest chyba taki pewien standard, ale Jadwiga Janina Adamczyk, która w latach 50., 60. pracowała w Zjednoczonych Zakładach Chemii Gospodarczej INCO, w Laboratorium Kontroli Jakości, śledziła media zachodnie i, że tak powiem, doskonaliła formuły produktowe. W czasie swojej pracy opracowała szereg nowych rozwiązań, między innymi pastę do podłóg w emulsji, taką niewymagającą ogrzewania w wodzie, co na ówczesne czasy było przełomem. W przeciwieństwie do takich past tradycyjnych, jest też autorką pomysłu sprzedaży past do butów w tubkach. Czyli to są takie rozwiązania, które no, dzisiaj są dla nas pewnym standardem. Opracowała również pastę ścierną do renowacji lakierów samochodowych, kleje w tubkach na potrzeby produkcji, których uruchomiono nowy zakład. ale to była też kobieta, która opracowała tarczę do szlifowania i cięcia metali na szlifierkach, za co niestety nie ma patentu, ponieważ za swoje wynalazki otrzymywała tylko premię od pracodawcy i ewentualnie nagrody państwowe pierwszego stopnia, ale niestety z patentem się jej nie udało. No, w latach 60. z Inco powstał też płyn do mycia naczyń Ludwik. To jest płyn, który podejrzewam wszyscy znamy. No i tutaj kwestia autorstwa tej formuły, tego środka czyszczącego nie jest jasna, bo właśnie w powszechnej opinii autorką projektu jest Janina Adamczyk, ale Ludwik powstał wkrótce po rozpoczęciu przez nią pracy, ale zaczął powstawać nie w krakowskim zakładzie, a w Górze Kalwarii. No i co ciekawe, jeśli chodzi o Ludwika, to patent na środek uzyskali inżynierowie, między innymi pani Hanna Majcher i pan Zbigniew Korda. A sama pani Adamczyk nigdy nie wypowiadała się na temat autorstwa formuły Ludwika. Musiałam tą sesję zrobić, ponieważ żeby tutaj równoważyć troszkę nie tylko kobiety nauki, ale również kobiety pracujące w tej praktyce gospodarczej. A jeżeli mówimy już o praktyce gospodarczej, to przywołane przeze mnie wcześniej, w tej wcześniejszej części wypowiedzi nazwiska, to są kobiety innowatorki, które genialnie łączą współpracę świata nauki i biznesu. Dlaczego? Dlatego, że sztuką jest opracować rozwiązanie techniczne, opracować wynalazek, ale wydaje mi się równie istotne jest skomercjalizowanie tego rozwiązania. Czyli nauczenie, jak z niego korzystać, dlaczego ono jest ważne i pokazać korzyści, że na tym można również zarabiać. No i tu pojawia się pewien dylemat, jak to robić. Ponieważ mamy genialne naukowczynie, chyba tak się to odmienia, genialne naukowczynie, genialne innowatorki, które mogą mieć niejednokrotnie problem z zderzeniem się z gospodarką, wymaganiami rynku. Odpowiedzią na takie bolączki jest na przykład przedsiębiorczość akademicka, czyli wspólne z uczelnią prowadzenie tej działalności gospodarczej w postaci spin-offu przedsiębiorstwa akademickiego, a potem spin-out, kiedy się odłączymy od uczelni. Ale mamy jeszcze jedną alternatywę i pojawia nam się tchnący życiem, tajemnicą i emocjami i pachnący ogromnymi pieniędzmi świat startupów. Co ciekawe, bycie startupowcem nie jest ograniczone co do wieku. Można być świetnym startupowcem, mając trochę więcej lat w metryce. Wiek tu nie ma nic do powiedzenia. Za to do powiedzenia ma pomysł. Pomysł, w ramach którego jesteśmy w stanie zainteresować inwestorów, żeby zainwestowali w nasz pomysł, w nasze rozwiązanie. Pani Olga Malinowska. Japończycy zainteresowani bardzo jej pomysłem. Ale mamy również na rynkach regionalnych bardzo ciekawe rozwiązania. I tutaj chciałam przywołać postać i w ogóle działalność pani profesor Joanny Ortyl. Pani profesor Joanna Ortyl związana jest z Wydziałem Chemii Politechniki Krakowskiej. Jest wielokrotnie, jest genialną innowatorką, która buduje wokół siebie zespół, który również uczy, bo innowacje to jest również umiejętność dzielenia się wiedzą. I w ramach konkursu Lider Innowacji, w takiej kategorii startup czy spin-off, jednym ze zwycięzców jest właśnie firma Photo for Hem, spółka z o.o., założona właśnie przez panią profesor Ortyl. Nagroda została jej przyznana za wzorcową działalność prorynkową, która bazuje na współpracy z jednostkami ze sfery nauki w celu komercjalizacji projektów konstruktorskich z bardzo trudnej dziedziny, ponieważ z zakresu inżynierii chemicznej, inżynierii mechanicznej, a jej rozwiązania patentowe dotyczą rozwiązań technologicznych nowej aparatury i urządzeń dedykowanych do druku 3D. Dlaczego? Dlatego, że startup świadczy też innowacyjne usługi badawcze, które dotyczą analiz fotoutwardzalnych materiałów polimerowych. I taką podstawą działalności spółki Photo for Hem jest interdyscyplinarny zespół naukowo-projektowy, badawczo-rozwojowy, no i dodatkowo unikalne zaplecze aparaturowe. Teraz muszę wściubić swoje grosze, ponieważ zakładam, że będą nas słuchać również młode adeptki nauki. czyli studentki, które kończą studia magisterskie, inżynierskie, myślą o pracy doktorskiej i teraz mogą się zastanawiać, ale w jaki sposób wejść na rynek z tą komercjalizacją rozwiązań? Przede wszystkim nie trzeba się bać. Trzeba się zaprzyjaźnić z instytucjami, które funkcjonują w strukturach uczelni wyższych, między innymi centra transferu technologii. Sfera otoczenia biznesu, tego około naukowego, jest coraz bogatsza. Tutaj bardzo dobrą robotę robi porozumienie spółek celowych, robi porozumienie centrów transferu technologii, gdzie oprócz wsparcia takiego technicznego, związanego z przygotowaniem być może biznesplanów, polskie innowatorki rozpoczynające swoją przygodę z biznesem naukowym mogą liczyć na bardzo duże wsparcie. A ponieważ jestem przy głosie, a czuję presję czasu, chciałabym jeszcze przywołać dwa nazwiska. Pani doktor, mogę?
Proszę.
O, muszę koniecznie, ponieważ wybrałam takie dwie perełki, które myślę, że zrobią wrażenie. Doktor Katarzyna Sawicka. To jest młoda polska badaczka, pracująca na Uniwersytecie Stony Brook na Long Island w Stanach Zjednoczonych. Jest wynalazczynią plastrów ze szczepionkami do samodzielnej, bezbolesnej aplikacji. Jej plastry zostały uznane za wynalazek roku w 2015 w dziedzinie medycyny przez największe czasopismo naukowe Popular Science. Jeszcze jedno nazwisko to jest dla mnie fenomenalne. Pani doktor Joanna Bagniewska, to jest z kolei polska zoolożka i uwaga, treser pszczół. Pani jest związana z Uniwersytetem Oksfordzkim i specjalizuje się w biotelemetrii. W 2014 roku wygrała konkurs popularyzujący naukę organizowany przez British Council i Centrum Nauki Kopernik. A badaczka słynie z tego, że potrafi wytrenować pszczoły tak, żeby te rozpoznawały konkretne zapachy i odpowiednio na nie reagowały. Teraz możemy się zastanowić, ale gdzie taką umiejętność wykorzystać? Ano na przykład do walki z przemytem niedozwolonych substancji, czy do wykrywania również materiałów wybuchowych. Że nauka i innowacje, one mają niejedno imię, a polskie innowatorki mają niejedne oblicza. One są związane z technologiami, z fizyką, z chemią, z medycyną, ale wszystkie, przynajmniej te, które dzisiaj prezentujemy, odpowiadają między innymi na wyzwania technologiczne i na potrzeby medyczne całego społeczeństwa. Więc tutaj nauka nie ma granicy i rozwiązania innowacyjne też nie mają granic.
Dziękuję bardzo. No właśnie, pod presją czasu, więc zadaję pytanie do pani profesor. Pani profesor, ty pani miała wybrać jeszcze jedną postać, o której warto było powiedzieć i tak parę słów o niej powiedzieć. Oprócz tego ja sobie pozwolę jakby, bo wiem dodać, że niedługo wyjdzie książka pani profesor, w którym te sylwetki też zostaną rozbudowane, będzie ich więcej. Więc jakby tu jeszcze pani mogła troszkę o tej książce, żeby polecić państwu, którzy nas słuchają, żeby śledzili, jakby mogli powiedzieć się więcej, w sensie pogłębić to, co zostało powiedziane, doczytać o innych sylwetkach z uwagi na to, że niestety można było rozmawiać i rozmawiać, ale czas jest niestety ograniczony, więc tak zostawiam.
Książka będzie takim sygnałem skierowanym do grona czytelników, że nie tylko Maria Curie-Skłodowska jest znaną naukowczynią. Oczywiście jest to gigant, ale są i inne. Na przykład Maria Simionow, która dokonała tak rozległego przeszczepu ludzkiej twarzy w 2008 roku. Ale zanim do tego dojdę, chciałam jeszcze powiedzieć o bardzo już szybko o Alicji Dorabialskiej. Warto zwrócić uwagę na tę postać, ponieważ była pierwszą kobietą w dziejach polskich uczelni technicznych, która uzyskała stanowisko profesora. Sprawa objęcia przez nią katedry chemii fizycznej na Politechnice Lwowskiej trwała 2 lata. Pojawił się kontrkandydat, ale ostatecznie wygrała w 1934 roku we wrześniu Alicja Dorabialska, ponieważ wniosek w tej sprawie zaakceptował marszałek Piłsudski. Nie było to oczywiste, ponieważ podpisała protest przeciwko procesowi Brzeskiemu. Miał z tej okazji powiedzieć, po przestudiowaniu jej życiorysu, że ma baba charakter. I to chyba najdobitniej wskazuje po prostu, jakie musiała pokonywać przeszkody, aby dojść do tego stanowiska. Pełniła także funkcję dziekana Wydziału Chemicznego. Ja dlatego podkreślam tutaj te funkcje organizacyjne, ponieważ kobiety, gdy zaczęły pracować na uczelniach i prowadzić badania, nie miały dostępu do funkcji organizacyjnych. Natomiast tutaj pojawia się taka już, można powiedzieć, taka osoba. W 1945 roku powierzono jej funkcję dziekana Politechniki Łódzkiej i właśnie Alicja Dorabialska była wybitną specjalistką w zakresie chemii fizycznej. Po stażach właśnie u Marii Skłodowskiej-Curie w Instytucie Radowym w Paryżu. W szczególności była specjalistką w zakresie pierwiastków promieniotwórczych. Skonstruowała specjalny mikrokalorymetr do pomiarów bardzo małych ilości ciepła wydzielanych przez substancje radioaktywne. Metody te stosowano również z powodzeniem, między innymi do badania przemian alotropowych i zjawiska korozji. I właśnie te badania nie były już tak spektakularne i te wyniki jak Marii Skłodowskiej-Curie czy właśnie jej córki Ireny Joliot-Curie, ale tutaj potwierdzają nadejście ery kobiet, które pracując w zespołach, podejmując różne funkcje organizacyjne na uczelniach, przyczyniają się do właśnie wspaniałych osiągnięć zespołowych. Mam jeszcze, mogę być, jeśli być przy głosie, bo poruszyłam nazwisko Marii Simionow. Można powiedzieć, że nasza polska nauka wydała wiele znakomitych kobiet, które staram się, prawda, razem z moimi koleżankami i kolegami wydobyć z cienia, z zapomnienia. I taką właśnie drugą gigantyczną Marią jest Maria Simionow, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, która wszystkie szczeble kariery akademickiej właśnie przeszła w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Co roku przybywa 7-8 razy do Polski i powiedziała, że ona nigdy z Polski nie wyjechała. Ona ciągle jest w niej, z nią związana i w niej obecna. Faktem jest, że tutaj zdobyła wiedzę i umiejętności, kwalifikacje i umiejętności praktyczne z podstaw chirurgii, ale ta wybitna mikrochirurżka, specjalistka transplantologii, która dokonała pierwszego, jak powiedziałam, tak rozległego przeszczepu twarzy, wykształcenie w zakresie mikrochirurgii rekonstrukcyjnej uzyskała za granicą. I wielki przełomowy moment w karierze Marii Simionow nastąpił w grudniu 2008 roku, gdy interdyscyplinarny zespół pod jej kierunkiem, złożony z około 50 osób, dokonał przeszczepu prawie 80% powierzchni twarzy ludzkiej. I pierwsza transplantacja twarzy ludzkiej w Stanach Zjednoczonych była zarazem pierwszą, najbardziej kompleksową operacją tego typu na świecie. Spośród pacjentów po przeszczepie twarzy podopieczna Marii Simionow żyła najdłużej, bo 12 lat, co świadczy o profesjonalizmie lekarzy na czele z wybitną Polką. I chciałabym właśnie zwrócić uwagę na fakt, że ten przeszczep twarzy dokonany pod kierunkiem Marii Simionow, amerykańskie media i nie tylko amerykańskie określiły jako najbardziej szokujący zabieg ostatnich dekad. W ten sposób świat dowiedział się o wybitnej Polce, która po prostu wiele lat pracowała na to, aby uzyskać takie osiągnięcia. Zanim został wykonany przeszczep ludzkiej twarzy, to są lata żmudnych doświadczeń. Pierwszy przeszczep został wykonany u szczura. Zdjęcia przed zabiegiem, szczur ma białą głowę i po czarną głowę, zostały zaprezentowane i przyjęte entuzjastycznie w 2002 roku na kongresie naukowym w Tokio. I żeby właśnie dokonać przeszczepu twarzy ludzkiej, trzeba było dokonać przeszczepu tysięcy twarzy, tutaj no można powiedzieć w cudzysłowie, szczurów. Słyszała nieraz, że marnuje czas na badania, które nigdy nie będą miały zastosowania u ludzi, ale się nie poddawała, żeby dokonać przełomowego odkrycia, przełomowego dokonania. Należy po prostu mieć wielkie marzenia. I uzyskała, opracowała w 2003-2004 roku protokół transplantacji twarzy i uzyskała pierwszą na świecie zgodę Komisji Badań Klinicznych w Cleveland Clinic na przeprowadzenie przeszczepu twarzy człowieka. I to jest po prostu bardzo znamienita postać. Między innymi o niej właśnie jest książka pod moją redakcją Kobiety Polki w nauce. I zachęcam Państwa, jak wyjdzie do lektury. Można by, i tutaj pewnie pani doktor Zofia Grudek-Szostak zgodzi się, która tak wspaniale opowiadała o kobietach, Polkach, można by naprawdę opowiadać wiele. Pani doktor skupiła się na współczesnych. Ja staram się oddać dokonania tych, które pracowały wcześniej, które były nieznane, których odkrycia były często przypisywane innym, no głównie mężczyznom. Dziękuję.
Zaczęłyśmy efektem Matyldy, tak. Czym jest, i tak pięknie pani profesor podsumowała, że oddawały swoje zasługi, znaczy przypisywano ich zasługi mężczyznom. Kreujmy nowe. Ja z niecierpliwością czekam na książkę i ustawiam się w kolejce po egzemplarz autorski z podpisem.
Dziękuję bardzo. Chciałabym też powiedzieć, jeśli mogę, proszę, że kobiety były w nauce obecne od zawsze, ale ich osiągnięć nie dostrzegano. Męski areopag na długo pozostawał sceptyczny wobec dopuszczenia do kształcenia uniwersyteckiego oraz możliwością zajmowania się pracą naukowo-badawczą. I w zaistniałej sytuacji przez wiele setek lat kobiety były zmuszone do prywatnego, indywidualnego uczenia się. I istnieje wiele przykładów na to, że właśnie kobiety jako córki, siostry i żony były nieformalnymi uczestniczkami badań. A dopiero taka skłodowska i tak jak usłyszałyśmy tutaj inne kobiety przetarły i przecierają dalej szlaki. Bo mimo, że zmieniło się bardzo dużo, mamy prawa wyborcze, mówimy o równouprawnieniu, potwierdza to konstytucja, to czym innym jest równouprawnienie w przepisach prawa, a czym innym jest równouprawnienie faktyczne. I dlatego trzeba, i tutaj cieszę się, że mamy zgodność z moją bardzo, że tak powiem, doskonale przygotowaną i specjalistką panią doktor, że to trzeba po prostu propagować i o tym trzeba mówić. Temat rzeka.
Mam nadzieję, że nasza cudowna organizatorka spotkania, pani doktor Karolina Wanda-Olszowska, pociągnie jeszcze wątek, który zaowocuje może nie aż publikacją książkową, ale ciekawymi opracowaniami po to, żeby popularyzować. I w natłoku przeróżnego rodzaju informacji, które docierają do młodych ludzi, promują przeróżnego rodzaju influencerów, myślę, że wiedza o takich kobietach jak Maria Skłodowska, jak jej córka Irena, czy profesor Maria Siemionow, to jest jednak punkt odniesienia, który należy propagować szczególnie wśród młodych, wśród dzieci, aby wykształcać dobre wzorce. Mamy z czego być dumni, ale o tą dumę trzeba dbać od małego. I to chyba jest też nasze zadanie jako przedstawiciele środowiska akademickiego.
Oczywiście. Podzielam ten pogląd. Róbmy swoje i po prostu oddajmy sprawiedliwość historii.
Tak, więc ja tu pozwolę sobie postawić kropkę, podziękować przede wszystkim moim ekspertkom za przyjęcie zaproszenia, za odpowiedzenie na pytania, za powiedzenie o tylu ciekawych sylwetkach. Jakby oczywiście to jest punkt wyjścia, więc ja Państwa namawiam do tego, żeby pogłębić swoją wiedzę, żeby poszukać, żeby też zobaczyć poprzednie odcinki, jest ich łącznie 10 właśnie w tym cyklu. Mam nadzieję, że ten cykl to nie będzie koniec rozmów, bo myślę, że tutaj wiele postaci jeszcze warto by było przybliżyć i jakby więcej o nich powiedzieć, dlatego Że to wiedza, która gdzieś jest, ale cały czas mam wrażenie, że w dalszym ciągu jej brakuje. Więc mam nadzieję, że będzie się mówić o Polkach i wkładzie w ogóle w różne dziedziny nauki więcej, że będziemy z tego dumni i mam nadzieję, że w końcu będziemy wszystkie razem, czyli że będziemy mogły razem tworzyć tą historię dalej i mówić o tej, jak ktoś mówił, zapomnianej części dziejów, więc może teraz mówić więcej właśnie o tej części. Więc ja dziękuję przede wszystkim paniom za przyjęcie zaproszenia, a również wszystkim Państwu, którzy są z nami, którzy oglądają czy to ten odcinek, czy to inne cykle, namawiam do tego, żeby dzielić się tym odcinkiem, żeby polubić, zostawić komentarz, żeby podzielić się ze znajomymi, żeby ta wiedza jakby szła do szerokiego grona publiczności i mam nadzieję do usłyszenia i do zobaczenia. Do widzenia.